Llenan calle. Hoy voy a Colombia y a su propio Cristo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maria zawsze dziewica.
W audycji młodzieżowej Dar i Tajemnica witają się z Wami Beata Szarek
i Antoni Gumiński, studenci dziennikarstwa Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Jak w każdy czwartek, tak i dziś, przez te niespełna 30 minut chcemy zatrzymać się nad tematem powołania.
Naszym dzisiejszym gościem jest siostra Małgorzata Kobylarz ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Szczęść Boże, siostro!
Szczęść Boże, witam Was serdecznie.
Siostra Małgorzata swoje śluby zakonne złożyła 2 lutego 2000 roku.
Siostra Małgorzata posługiwała w przedszkolu w Przysusze, a chwilę później w Lublinie.
Była także wychowawcą w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym.
A także moderatorem ruchu Światło Życie diecezji radomskiej.
Obecnie siostra Małgorzata pełni funkcję dyrektora w Katolickiej Szkole Podstawowej oraz Katolickim Liceum Ogólnokształcącym imienia świętej Jadwigi Królowej.
Ale siostro, wróćmy do tych początków i pierwszych myśli o zakonie. W którym momencie swojego życia zdecydowała się siostra całkowicie oddać swoje życie służbie zakonnej?
To była taka... Nie mogę powiedzieć, że to było coś zaskakującego, bo jakoś zawsze byłam blisko Kościoła, blisko Pana Boga w różnych grupach formacyjnych, więc jakoś ten Pan Jezus zasiewał to swoje ziarenko. A że ja byłam trochę uparta, więc i chciałam wiele rzeczy sprawdzić, to w moich czasach było takie przyjęte, że jeżeli ktoś wybiera życie zakonne czy seminarium, to zazwyczaj po maturze już takiego wyboru dokonuje. No ja natomiast trochę Pana Boga przetrzymałam przez rok i skapitulowałam, bo doszłam do wniosku, że nie można na dłużej mu mówić nie i różne takie może dla kogoś nieważne znaki, ale dla mnie takie drobiazgi, małe takie promyczki w życiu, które pokazywały, że moje miejsce jest gdzie indziej, nie w tym co robię, nie w tym co sobie ja wymyśliłam, tylko gdzie indziej. No i wtedy zdecydowałam się, że przerywam studia i zaczynam nowy rozdział w moim życiu w Sandomierzu na Mickiewicza 7, gdzie właśnie mieści się dom prowincjalny mojego zgromadzenia.
A dlaczego właśnie wybrała siostra Zgromadzenie Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej?
To jest takie trudne pytanie, bo ja sobie sama zadawałam je, bo swego czasu robiłam jakieś przeglądy habitów i charyzmatów i nigdy nie potrafiłam sobie odpowiedzieć, dlaczego akurat trafiłam do służek. Ale jak już do nich trafiłam, a to jest zgromadzenie niehabitowe, więc każdego dnia mogę mieć na sobie inny habit, to poczułam się u siebie. Poczułam się u siebie, bo to jest zgromadzenie franciszkańskie, bo to jest zgromadzenie maryjne, więc po prostu pełnia szczęścia.
No właśnie, ale jaki tak dokładnie jest charyzmat siostry zgromadzenia?
Moje zgromadzenie, swoje początki czerpię z objawień w Gierszfałdzie. I właściwie takim głównym rysem jest pójście za tym, do czego wzywała Matka Boża w swoich objawieniach w Gierszfałdzie, więc zawierzenia swojego życia niepokalanej i można powiedzieć tak, oplatania świata różańcem, zanoszenia przez nią różnych intencji. A przy tym jeszcze w Gierszfałdzie było kilka innych spraw poruszanych, gdzie siostry właśnie z mojego zgromadzenia wchodzą w różne dzieła dotykające tych spraw, o których Matka Boża mówiła. Pomocy rodzinom, pomocy osobom uzależnionym, pomocy dzieciom, młodzieży. No i tak to właśnie, to jest taki główny rys, a że pierwszymi służkami były dziewczęta pochodzące z wiosek, pochodzące też tym, którym objawiła się Matka Boża, też były osobami pochodzącymi z wioski. Pierwsze służki taką największą troską otaczały lud wiejski. Później się życie zmieniało, więc one zaczęły poszerzać swoje pole działania. No i tak trwa do dzisiaj. Staramy się odczytywać właśnie to przesłanie Matki Bożej i za jej wskazaniami. To jest tak zawsze odczytywanie znaków czasu w świetle niepokalanej.
I jak wyglądały, siostry, pierwsze lata w zgromadzeniu?
Moje pierwsze lata to czas formacji podstawowej, więc wtedy to był czas bycia w Sandomierzu. Można powiedzieć, że tak trochę za miedzą, bo ja pochodzę z Tarnobrzega, więc to jest bardzo niedaleko. I to było poznawanie. Zgromadzenie poznawało mnie, ja zgromadzenie i takie też wchodzenie w bliższą relację z Panem Jezusem, uczenie się nowych rzeczy, tak można humorystycznie powiedzieć, uczenie się bycia siostrą zakonną. A później, no to po pierwszych ślubach, to już wejście, jak pogodzić życie, te wszystkie ideały z codziennością, z życiem apostolskim. No, to taki czas zachwytów, też jakichś może pierwszych rozczarowań, ale umacniania tego, co jest najważniejsze.
Mówi siostra o swoich pierwszych ślubach. Tak jak wcześniej powiedzieliśmy, 2 lutego 2000 roku. Czy pamięta siostra swoje pierwsze śluby zakonne? Jakie towarzyszą siostrze wspomnienia z tym dniem?
Tak. Niektórzy uważają, no bo tak, u nas w zgromadzeniu takie bardziej uroczyste są śluby wieczyste. Natomiast pierwsze śluby są przeżywane tak ściśle we wspólnocie. Ale dla mnie takim najważniejszym wspomnieniem, jeśli chodzi o śluby, są uczucia, które mi towarzyszyły. Że to nie jest coś na chwilę, to nie jest coś na rok, bo właśnie pierwsze śluby później przez 5 lat są odnawiane i dopiero wieczyste są taką klamrą, ale takie uczucie, że to moje tak dla Pana Jezusa w tym momencie, tego 2 lutego, w dniu, gdzie po prostu jakąś szczególną modlitwą są osoby konsekrowane, otaczane, że to jest tak na całe życie. I taka mocna prośba do Pana Jezusa, że no ja mam takie pragnienie, żeby to było na całe życie, na zawsze, a Ty zrób wszystko, żebym ja potrafiła Ci być wierna w tym.
Jaką siostra pełniła funkcję podczas początków życia zakonnego?
Ale tutaj chodzi o tą formację, czy już po pierwszych ślubach?
Już po pierwszych ślubach.
No to po pierwszych ślubach moi przełożeni zdecydowali, że mam opiekować się dzieciakami w ochronce, w takim, to jest taki, no obecnie tam jest przedszkole w Przysusze. I to było niesamowite, dlatego że ja bardzo lubię takie dzieciaki małe, te w wieku przedszkolnym, szczególnie 4-latki. I też to było takie potwierdzenie, bo wybór moich studiów to były studia pedagogiczne. I tak sobie pomyślałam, że tak faktycznie Pan Bóg niczego nie odbiera z tych planów, które my mamy, tylko w jakiś sposób je udoskonala. Więc ta moja pierwsza posługa, no to była czymś niesamowitym. I jeszcze większą frajdą jest, jak teraz spotyka się jakiś taki człowiek, który jest tam gdzieś, ja muszę zadzierać głowę, żeby go zobaczyć i dajmy na to, ktoś mi mówi, no bo to jest Kubuś, który był w przedszkolu u siostry, a ja sobie myślę, no to chyba trochę podrósł.
Najpierw było przedszkole, te milsze, te piękniejsze wspomnienia, ale potem też była siostra wychowawcą w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym. Tam już pewnie mogło być troszkę trudniej.
To znaczy, to był inny rodzaj posługi, ale tam też, tam nauczyłam się takiej ważnej rzeczy, jak istotne dla dzieci, dla młodzieży są zasady. Jak faktycznie to nie jest tylko takie książkowe, że oni się czują wtedy bezpieczni, ale mimo, że czasami dla takiego wychowawcy to jest trudne, żeby być takim konsekwentnym, to jest naprawdę, czasami wolałoby się tylko przytulać, a nie stawiać jakieś granice i pokazywać zasady, a właśnie tutaj każde dziecko tego potrzebuje, ale chyba dzieci w takich placówkach to szczególnie, bo one zazwyczaj są pozbawione takich konkretnych zasad, wymagań, tylko żyją w takim rozdarciu. Z jednej strony jakoś tam dysfunkcjonalna rodzina, z drugiej strony odnalezienie się w świecie i naprawdę to jest taka wielka nauka dla mnie była. I też nauczyłam się, że nie wszystko ode mnie zależy. Że ja mogę oddać całe swoje serce, ale jak się ułożą losy jakiegoś człowieka, no to już nie jest, nie, ode mnie nie zależy. I radością jest taką, jak teraz mogę patrzeć, jak niektórzy wychowankowie z naszego domu pozakładali rodziny, mają dzieci, śmieją się, że ja już jestem babcią. No a z drugiej strony jednak jest jakaś tam zadra w sercu, jak się widzi, że no niestety niektórzy z tych wychowanków no nie wykorzystali szansy i no i ich życie się trochę tak pogmatwało jeszcze bardziej. Także tak, to było duże doświadczenie i też duża nauka. Zresztą myślę, że w każdej z tych miejsc, gdzie byłam, to tak z biegiem czasu można popatrzeć, że nawet trudne jakieś wydarzenia są takim mocnym doświadczeniem na przyszłość. I można później, stykając się z podobnymi sytuacjami, albo nagle, ojejku, no tak, ja już to przeżyłam i z tego da się wyjść, to może być tak. Także to każde doświadczenie uczy czegoś dobrego i pięknego, nawet jak jest bardzo trudne i może kosztuje i wysiłku, i czasami łez, jakiegoś tam bólu serca, to jednak ma swoją wielką wartość.
Należy siostra do zgromadzenia bezhabitowego. Czy często zdarza się siostrze ewangelizować, z pozoru wyglądając na świecką osobę, na przykład jadąc pociągiem, czy rozmawiając z kimś na przystanku?
Ja nie jestem taką osobą, która by, dajmy na to, zaczepiała ludzi. Nie mam takiego charakteru bardzo otwartego pod tym względem. Natomiast faktycznie ta niehabitowość pozwala, że w wielu miejscach po prostu mogę być zwykłą chrześcijanką, gdzie ktoś nie odbiera od razu tego, co, zwłaszcza jak jestem w środowisku, które nie zna mnie jako siostry, jakieś całkiem obce środowisko i gdzie mogę wyrażać jakieś swoje poglądy odnośnie wiary, odnośnie mojej relacji z Panem Jezusem. I to jest bez takiego uprzedzenia, bo siostra zakonna to musi mówić, tak? No inna sprawa jest, jak już jestem w środowisku, które mnie zna, no na przykład tak jak teraz jestem w szkole, to ja mam świadomość tego, że pewne rzeczy, o których mówię, to dla młodzieży są na zasadzie, no bo siostra zakonna, no to inaczej nie może powiedzieć. Ale tak jak jestem w obcym jakimś środowisku, to rzeczywiście ta niehabitowość to jest plus. Ale wiecie co, ja myślę, że jeszcze takim dodatkowym plusem jest to, że tak mi się to jest moje zdanie, że się mylę, ale też habit jest czasami taką ochroną, no nie, że przypomina, kim się jest. Natomiast ja muszę mieć ten habit, że tak powiem, tą świadomość, kim ja jestem i w imieniu kogo występuję, muszę mieć poza tym strojem.
I tu tymi słowami na chwilę się zatrzymamy. Do naszej rozmowy wrócimy już za kilka minut, a tymczasem zapraszamy Was do wysłuchania utworu muzycznego.
Wyszedł mnie, ręce swe wyciągnął. ujrzał i poznał mnie, przygarnął mnie całego. Moje serce jemu zaufało, moje serce raduje się, pieśnią moją go sławię Pana i Boga mojego. Bóg w miłości pierwszy jest, wie, przemienia mnie w siebie. Moje serce jemu zaufało, moje serce raduje się, pieśnią moją go sławię Pana i Boga mojego. Ducha daj, by rozpalił serca. Ty wiesz, Panie, jak tęskni dziś to serce człowieka. Moje serce Tobie zaufało, moje serce raduje się, pieśnią moją Cię sławię Pana i Boga mojego. Moje serce Tobie zaufało, moje serce raduje się, pieśnią moją Cię sławię Pana i Boga mojego.
Słuchacie młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica. Naszym dzisiejszym gościem jest siostra Małgorzata Kobylarz ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.
Przez 5 lat była siostra moderatorem ruchu Światło Życie diecezji radomskiej. Pracowała siostra z młodzieżą, organizowała rekolekcje dla nich. W jaki sposób, głosząc Boga innym, rozwijała siostra swoje powołanie?
Głównie to taką radością młodej wiary, bo ja niezmiernie się cieszyłam, jak patrzyłam na modlących się oazowiczów, adoracje przeżywane razem z nimi, ale też takie sytuacje, kiedy ktoś trochę pobłądził i nagle dotknięty łaską Bożą zafascynował się od nowa Panem Bogiem. To były niesamowite sytuacje dla mnie i pokazywały też, że warto, zawsze warto być świadkiem i też taką moc modlitwy, bo właśnie to też tak idąc za charyzmatem, staram się właśnie tym różańcem zawsze oplatać ludzi mi powierzonych. I dla mnie wielką radością mojego serca było, jak na przykład oazowicze zaczęli zawierzać się Niepokalanej, oddawać jej w niewolę. No to było piękne. Czy przystępować do krucjaty wyzwolenia człowieka. Bo to są takie rzeczy, które dotknęły kiedyś mojego serca i wiem, jaką wielką wartością są. I we mnie jest takie pragnienie, żeby to, co już sprawdzone, wartościowe, żeby inni mogli tego doświadczyć. I myślę, że to budowało i moje powołanie, i moją wiarę, kiedy młody człowiek spotykał żywego Boga, powierzał się Jego Matce i w codziennym życiu mógł świadczyć też. Nie mieli łatwo, bo szkoła to jest taki mały poligon był czasami, ale dzięki wspólnocie, dzięki temu, że się wspierali, naprawdę to było piękne.
Będąc moderatorem ruchu Światło Życie, pracowała siostra zarówno z młodzieżą, jak i z rodzicami należącymi do domowego kościoła. Jak ten czas wpłynął na siostry powołanie?
Ja jestem zachwycona domowym kościołem. Tym, jak te rodzinki, które no czasami się naprawdę z trudnymi życiowymi sytuacjami zmagają, potrafią budować na Panu Jezusie. I też bardzo lubiłam wyjeżdżać z nimi na rekolekcje, krótsze, dłuższe, kiedy mogłam się zajmować dzieciakami. I też takie moje marzenie było wtedy i powoli się realizowało, żeby w czasie, gdy rodzice mają swoje rekolekcje, żeby ten czas dla dzieci to też nie był tylko takiej zwykłej opieki, ale żeby to był czas ich rekolekcji. I to wszystko, też te kontakty z rodzicami, rozmowy z nimi, z ich bolączkami, to ja myślę, że to taka wartość dodana do mojej obecnej pracy. Że też mogę w jakiś sposób na innym poziomie rozmawiać z rodzicami moich uczniów.
Bo ma siostra już to doświadczenie zdobyte wcześniej.
Tak, tak. I to jest naprawdę, to jest pomocne. Inna sprawa, no właśnie, to bazując na tych wcześniejszych doświadczeniach, tak samo jak dom dziecka, też był takim patrzeniem od strony trochę rodzica. Także, no, każde to doświadczenie, tak jak mówiłam, w jakiś sposób, no, Pan Bóg tak kapitalnie prowadzi, że każde doświadczenie okazuje się być niezwykle pomocne w kolejnych etapach życia.
Tak jak siostra wspomniała, obecnie pełni siostra funkcję dyrektora w katolickiej szkole imienia świętej Jadwigi w Sandomierzu. Jak ta posługa umacnia siostrę w powołaniu?
Może tak, zacznę od tego, że jak sobie pomyślę o co takie jest ważne w powołaniu moim, to dla mnie taką istotną rzeczą jest ślub posłuszeństwa. I ja każdego dnia dostrzegam jego owoce, bo Pan Bóg stawiał mnie w takich różnych posługach, gdzie ja sama nigdy bym sobie takiego czegoś nie wybrała. I tak samo jest tutaj z byciem dyrektorem. Ja nie jestem takim szablonowym dyrektorem. To, że nim zostałam, to też jest, no też jest jakoś tak opatrznościowo. Moi przełożeni tak zdecydowali i ja wierzę, że Pan Bóg ma w tym palec Boży. I to mi pozwala też na takie większe zawierzenie Panu Bogu. Bo jak jestem w czymś słaba, czuję się słaba w jakichś rzeczach, to wiem, że już na sobie nie mogę polegać, tylko to oddaję Jemu. I jak widzę pewne rzeczy już, jak obserwuję, które się dzieją w szkole, to sobie myślę, nie, po ludzku by to nie przeszło. Dlatego no, mam świadomość, że ja w wielu rzeczach nie dostaję, a właśnie tu wchodzi Pan Bóg raz, a dwa, że mogę mieć zaufanie do ludzi. Mogę komuś powierzyć jakieś obowiązki, bo też wiem, że on na pewno zrobi to lepiej niż ja. I to też właśnie jest takie, tak, to umacnia w powołaniu. To umacnia w tym, że dokądkolwiek mnie Panie poślesz, to Ty tam jesteś wcześniej.
A jakie rady miałaby siostra dla tych, którzy może słuchają właśnie tej audycji i są w trakcie rozeznawania swojego powołania?
Jakie rady? Ja nigdy nie byłam od dobrych rad, ale jeszcze zanim poszłam do zakonu, to jakoś tak często mi towarzyszył taki wiersz Liberta Jeździec. Dokonawszy na wieki wyboru, w każdej chwili wybierać muszę. Ja myślę, że każdy, który decyduje się, nieważne, czy to jest życie konsekrowane, czy to jest życie kapłańskie w rodzinie, dokonuje jakiegoś wyboru i musi się po prostu przygotować na to, że każdy dzień będzie znowu odpowiadaniem na jakiś wybór. I najważniejsze jest żeby nie zatracić tej iskry takiej, dlaczego się powiedziało to pierwsze tak. Bo wtedy wybory, nawet patrząc po sobie, wybory, które dokonuję każdego dnia, jedne są lżejsze, drugie są cięższe, ale każdy z nich, najważniejsze, że wieczorem, siadając sobie z Panem Jezusem i obgadując miniony dzień, że mam taką świadomość, tak, byłam blisko Ciebie, a jeżeli nie byłam, no to starałam się jakoś szybko do Ciebie wrócić, żeby to był Twój dzień.
A jak odczytuje siostra słowa dar i tajemnica w kontekście swojego powołania?
Do końca życia nie znajdę słów, nie znajdę czynów, żeby podziękować za dar, jaki otrzymałam. Bo to, że jestem służką, niezależnie od tego, jak to się stało, że akurat służką, to jest właśnie dar niezasłużony, dar taki wyprzedzający, po prostu dar największej miłości. I w tym też tkwi ta tajemnica. No nie, że jakaś tam Małgosia została wybrana przez Pana Jezusa, przez samego Boga. I On chce układać puzzle jej życia. Także to jest i taki niesamowity dar. I właśnie ta tajemnica, że tak się dzieje, że On wybiera ludzi, posyła ich do konkretnych zadań, chociaż oni sami nigdy w życiu by w nie nie weszli.
Siostro, bardzo dziękujemy za tę rozmowę.
Przypomnijmy, że naszym dzisiejszym gościem była siostra Małgorzata Kobylarz ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Bóg zapłać, siostro.
Bóg zapłać. Serdecznie Wam dziękuję i życzę Wam wspaniałych, codziennych wyborów z Panem Jezusem,
bardzo, z Panem Bogiem. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy też wszystkim naszym radiosłuchaczom za uwagę i poświęcony czas. I już teraz zapraszamy na kolejne audycje.
W każdy czwartek o godzinie 16:30 audycja Dar i Tajemnica. A żegnają się dziś z Wami Beata Szarek
i Antoni Gumiński.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Zawsze Dziewica.
Do usłyszenia.
Nie lękaj się. Wybój na głębie, jest przy Tobie Chrystus.